Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Dziś, kiedy tak wielu ludzi czuje się osieroconymi, trzeba na nowo odkryć w Maryi Matkę, mówił papież na porannej Eucharystii. We Włoszech rozpoczęła się kolejna sesja katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego. Amerykańscy katolicy nie ufają muzułmanom, wykazały badania Uniwersytetu Georgetown. 15 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W świecie, który doświadcza wielkiego kryzysu sieroctwa, my chrześcijanie mamy Matkę, która nam towarzyszy i nas chroni, mówił papież na porannej Eucharystii. W homilii podjął refleksję nad dzisiejszym wspomnieniem liturgicznym Matki Bożej Bolesnej. Franciszek przypomniał też o obietnicy Jezusa, który zapewnił, że nie zostawi nas sierotami. Na krzyżu dał nam Maryję za Matkę.
Noi cristiani abbiamo madre.
My, chrześcijanie, mamy Matkę, tę samą, co Jezus. Mamy Ojca, tego samego, co Jezus. Nie jesteśmy sierotami. Ona rodzi nas właśnie pośród tych wielkich cierpień. Jest to prawdziwe męczeństwo. Z przeszytym sercem godzi się zrodzić nas wszystkich w tej właśnie chwili cierpienia. Od tej chwili ona staje się Matką. Od tej chwili jest naszą Matką, która się nami opiekuje i nie wstydzi się nas. Ona nas broni.
W Chieti we Włoszech rozpoczęły się obrady Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw katolicko-prawosławnego dialogu teologicznego. Pracuje ona nad projektem dokumentu pod tytułem Ku wspólnemu zrozumieniu synodalności i prymatu w służbie jedności Kościołowi. Tematem tym zajmowano się już na dwóch poprzednich posiedzeniach komisji w Jordanii oraz w Rzymie. Spotkanie prowadzą przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch oraz delegat Patriarchatu Ekumenicznego arcybiskup Hiob. Zaledwie 14% amerykańskich katolików ma pozytywne spojrzenie na wyznawców islamu. Wynika z badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Georgetown w ramach projektu zajmującego się wpływem mediów na wzrost islamofobii. Badania przeprowadzono na grupie ponad 1000 osób.
Spośród tych, którzy znają muzułmanów osobiście, tylko 1/3 wyraziła się pozytywnie o religii Mahometa. Wyniki badań wyraźnie wskazują, że spojrzenie kreowane przez chrześcijańskie media ma bezpośredni wpływ na postrzeganie muzułmanów przez katolików. Spośród czytelników głównych pism chrześcijańskich aż 60% badanych stwierdziło, że islam pobudza swych wyznawców do nienawiści, podczas gdy konsumenci mediów mainstreamowych podobne zdanie wyrażali znacznie rzadziej – 39% w przypadku widzów Fox News i tylko 15% spośród tych, którzy śledzą stację CNN. Badania wykazały, że Amerykanie postrzegają religię Mahometa przez pryzmat ataku na World Trade Center oraz prześladowań chrześcijan w Syrii.
W Korei Południowej nie pojawił się tak zwany efekt papieża Franciszka. Po 2 latach od pielgrzymki Ojca Świętego do tego kraju ocenia się, na ile ta wizyta wpłynęła na miejscowy kościół. Większość badań wykazuje, że odwiedziny papieża w tym kraju nie miały aż tak poważnego wpływu na ogólny stan tamtejszej wspólnoty katolickiej, jak niektórzy się spodziewali.
Stwierdza się, że przesłanie papieża do narodu koreańskiego zostało w dużej mierze dobrze przyjęte, zwłaszcza poza kościołem, na co wskazuje wzrost nawróceń na chrześcijaństwo. Mimo to pewne grupy katolickie przeciwstawiają się wezwaniom Ojca Świętego do życia w ubóstwie i dla ubogich, traktując je jako nacechowane politycznie i promujące komunizm. Dzieje się tak również dlatego, że w większości do kościoła należą przedstawiciele bogatszej klasy średniej. Przynależność do wspólnoty katolickiej dla wielu stanowi wciąż symbol dość wysokiego statusu socjalnego. Do tego dochodzi też wzrost indywidualizmu i sekularyzacji w społeczeństwie koreańskim, co odbija się również negatywnie na wspólnocie katolickiej. Wszystko to stanowi codzienność, której jedno wydarzenie, konkretnie wizyta papieska w 2014 roku, nie było w stanie zmienić.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
dla człowieka wierzącego niebo to żywy i osobisty kontakt z Bogiem. Jezus otworzył nam bramy nieba przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, ale swoim uczniom wyjaśnił, że niełatwo przez nią przejść. O to, dlaczego brama do nieba jest wąska, pytała Beata Graszka. Wita Państwa Diana Golec, zapraszam na program przygotowany w Radio Wiktoria Złowicza.
Święty Jan Paweł II w Krakowie w dniu beatyfikacji błogosławionej Karoliny Kuskówny powiedział, że człowiek jest mocny świadomością celu. Słowa te oddają prawdę o człowieku i jego wiecznym przeznaczeniu. Jeżeli mamy świadomość tego, co czeka nas po śmierci, wtedy bardziej odpowiedzialnie podchodzimy do życia. Od początku Kościół naucza, że zaraz po śmierci, a może nawet w chwili umierania, następuje sąd szczegółowy, a więc zapłata stosownie do jakości życia na ziemi. Zapada wtedy ostateczny i nieodwracalny werdykt, na mocy którego człowiek albo przeznaczony jest do wiecznej chwały i radości nieba w zjednoczeniu z Chrystusem, Maryją i świętymi, albo na potępienie, czyli wieczną samotność, rozpacz w piekle. Biblia rozumie niebo jako mieszkanie Boga, który jest stwórcą nieba i ziemi, mówi ksiądz Sławomir Sobierajski.
Niebo jest tam, gdzie jest Bóg, a Bóg jest miłością, tam gdzie miłość jest niebo. To takie trochę teologiczne, filozoficzne myślenie, no ale właśnie takim językiem posługuje się Kościół, tłumacząc to, co powiedział Jezus. Niebo jest tam, gdzie Pan Bóg, a Pan Bóg jest miłością. Tam, gdzie ludzie się kochają, tam, gdzie ludzie są dla siebie dobrzy, to już jest przedsionek nieba. Nieraz czujemy, że jesteśmy w niebie, niektórzy nawet tak mówią, czuję się jak w niebie, wtedy, kiedy jest mu dobrze, kiedy czuje się kochany, kiedy jest szczęśliwy.
Czy jest to jakieś konkretne miejsce?
Chyba tymi kategoriami, którymi się posługuje, to chyba jednak nie jest to miejsce. Teologia mówi o pewnym stanie, czyli sposobie istnienia. Miejsce w znaczeniu fizycznym chyba jednak nie. To chyba może brzmi w ustach księdza tak nie najwłaściwiej, powinienem wiedzieć na 100%. No ale niebo jest jednak, tak jak cały Pan Bóg jest tajemnicą, jest na tyle bogatą rzeczywistością, bogatą osobowością, osobą, że nie potrafimy go do końca wypowiedzieć, poznać, opisać. Dlatego to chyba pojawiło się. Więc niebo nie jest miejscem, jest raczej stanem, w jakim człowiek może się znaleźć.
Śmierć, tak jak powiedziałam wcześniej, kończy życie człowieka, ale tu na ziemi. Nasza dusza nie umiera. Zakładamy, mówi ksiądz Sławomir Sobierajski, że wszyscy chcą iść do nieba.
I gdy zobaczą przynajmniej jego przedsionek po drugiej stronie, to będą w tamtą stronę biegli, mówiąc takim językiem potocznym. A jednak mogą tam się nie zmieścić. Może brama być za wąska, mogą nieść ze sobą jakieś rzeczy, czyny, wydarzenia, które tam nie pasują, których tam nie potrzeba. Trzeba będzie poczekać i to jest czyściec. No nie chcę już mówić o tych, którzy będą tylko z daleka mogli patrzeć, nie będą mogli się zbliżyć nawet, bo ani tego pragnienia takiego wielkiego nie będą mieli, ani zupełnie nie będą pasowali. To jest piekło. W to wszystko wpisuje się też sąd, który jest prawdą o życiu pozagrobowym. Będziemy musieli zdać sprawę, wyspowiadać się, jak to jeszcze inaczej można powiedzieć, przyjrzeć się naszemu życiu w świetle świętości Boga i wtedy okaże się, że albo jest bardzo dobrze, albo jeszcze jest coś do zrobienia.
Wspomniana brama do nieba niestety jest wąska. O tym mówi sam Jezus. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znają. O wąskiej bramie do nieba przypomina też papież Franciszek. Wąska brama do nieba jest wystarczająco szeroka dla tych, którzy kochają, mówi ksiądz Wojciech Szabrański, salezjanin.
Te rzeczy materialne, one oczywiście są potrzebne do życia tutaj na ziemi, ale nie są celem życia człowieka, jest życie wieczne, dlatego Jezus wskazuje na wąską drogę, gdzie oprócz tych rzeczy, które posiadamy, które człowiek wymyślił, cuda techniki, internet i współczesne wynalazki, one nie pomogą nam się zbawić.
Czyli co powinniśmy przede wszystkim gromadzić?
Przede wszystkim czyny miłości. Tego uczy nas Jezus swoją postawą. Całe życie Jezusa właśnie było takim pełnym okazywaniem miłosierdzia człowiekowi. Każde spotkanie z człowiekiem miało właśnie właśnie taki cel, ukazać Boga miłosiernego. Jezus jako człowiek tutaj na ziemi właśnie ukazywał, w jaki sposób mamy postępować i mamy go w taki sposób naśladować.
A mnie to zastanawia, jak to zrobić w dzisiejszym świecie, żeby nie skupiać się na tym, co materialne, a na tym, co duchowe i dbać właśnie o te duchowe elementy.
No dzisiaj mentalność świata jest taka, że im więcej masz, posiadasz, tym jesteś fajny. A gdy patrzymy na naukę Jezusa, ona jest całkiem inna. Jest to wąska droga, ciasna brama. I co Jezus sam mówi, i czytamy w Ewangelii, że nie wszyscy tę wąską drogę, ścieżkę znajdują, ponieważ często są zaślepieni różnymi rzeczami współczesnymi, które stają się dla nich bożkami. Stawiają te rzeczy na pierwszym miejscu, a nie Boga.
No i co wtedy się dzieje?
To, co Pan Jezus właśnie mówi, że nie wszyscy jakby wejdą na tą drogę i nie wszyscy będą zbawieni. To jest właśnie ta perspektywa naszego życia wiecznego i dar wolności, który Pan Bóg dał nam. Możemy wybrać tę drogę Jezusa albo nie.
Papież Franciszek, mówiąc o wąskiej bramie do nieba, od razu wyjaśnia, jest to wąska brama nie po to, by było trudno wejść, ale ponieważ wymaga od nas pomniejszenia i powstrzymania naszej pychy i lęku. Dlatego jest wąska, by ograniczyć naszą dumę, która czyni nas nadętymi. Pycha, jak mówi ksiądz Sobierajski, jest najpoważniejszą chorobą duchową.
Jest nieraz bardzo głęboko ukryta, ona jest zaawaluowana, nieraz jest pod płaszczem pokory przeżywana czy pokazywana, a tak naprawdę nie czyni nas szczerymi, prawdziwymi, nie czyni nas bliskimi Bogu, wręcz przeciwnie, oddala nas, oddala też od ludzi. O pysze można by dużo mówić. To jest jakieś zafałszowanie, jakaś niezgoda na siebie, jakaś nieprawda, w której żyjemy, którą pielęgnujemy, którą się posługujemy. Wydaje nam się, że lepiej wypadniemy, że my sami będziemy się lepiej czuli, jeśli tacy będziemy. A tak naprawdę nie dajemy jakby Bogu szansy zajrzeć do środka, do naszego serca. Nie dajemy światłu Bożemu tam rozświetlić tych wnętrz i ponaprawiać to, co jest do naprawienia. Ona nas bardzo zamyka. No, temat pychy oczywiście można w różnym kluczu rozważać, ale jest to coś, co nas od Boga oddziela. Człowiek chce być samodzielny, chociaż oczywiście modli się i prosi go wtedy, kiedy już rzeczywiście jest bezradny, ale kiedy jest, czuje, że od niego coś zależy, to już Pan Bóg nie jest mu tak bardzo potrzebny i wszystko po swojemu układa. A jak nawet prosi, to też tylko Bóg jest jego jakimś pomocnikiem, służącym, nawet wręcz jednym z wielu, który ma jego plan realizować. No więc pycha rzeczywiście jest problemem sporym.
Papież też mówił o naszym lęku. Dlaczego tak trudno człowiekowi zaufać jest Panu Bogu? Ufamy tylko temu, co widzimy, czego możemy dotknąć?
Na pewno tak. To jest jedna z przyczyn, może główna nawet, że Pan Bóg jest jednak z innej sfery, z innego świata. Wszedł w ten świat, no ale to było 2000 lat temu. Przecież wszystko można namalować i wszystko można napisać. Można wymyślić sobie postać. Niektórzy tak uważają przecież, że Ewangelia jest kolejnym mitem, czy jakąś bajką bardzo piękną, pouczającą. I można w tym kluczu też rozumieć Ewangelię, więc czy on był Synem Bożym, czy tylko tak o nim mówią. Wielkie traktaty na ten temat są napisane. Nie byliśmy tam, może to jest tylko historia zmyślona przez ludzi, bardzo piękna. Boga nikt inny nie widział, tylko Syn. No, Syna już nie ma, jest opłatek, jest Komunia Święta, jest Słowo Boże, no są świadkowie, to są ci, którzy żyją, no ale to może dali się nabrać, można w tą stronę pójść. Więc jest to jedna z przyczyn, dla których boimy się zaufać. Czy to wszystko jest w ogóle prawda? Czy ten Bóg, o którym mówią, to on istnieje naprawdę? Czy to ludzie go stworzyli i chcą ukształtować nas po swojemu przy pomocy takiej historii? A z drugiej strony, no to myślę, że jednak Ewangelia jest wielkim wymaganiem stawianym człowiekowi. Ewangelia każe wchodzić na szczyt, każe właśnie przeciskać się, jak pani powiedziała, przez ciasną bramę, a więc porzucić sporo rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które nam się wydają konieczne, potrzebne, są przyjemne i wydaje nam się, że my coś tracimy, że nie korzystamy w pełni z życia, że jesteśmy ograniczani. Więc nawet jeśli ten Bóg jest prawdziwy, to on chyba nie jest taki dobry albo jest zbyt surowy, nie rozumie nas, odbiera nam szczęście, odbiera nam przyjemność. Może później, może kiedyś, jak będę starszy, jak już wszystko przeżyję, co chcę przeżyć, a co on mówi, że jest niedobre, no to wtedy jeszcze zdążę. Może być też ta przyczyna, dla której nie ufamy Panu Bogu. Może nie jest, myślimy, że nie jest dobry dla nas, że może dla innych.
No tak, ale z drugiej strony ten surowy Bóg daje nam koło ratunkowe, jakim jest ogrom miłosierdzia.
Ale to przychodzi zrozumienie, kiedy tego miłosierdzia naprawdę potrzebuję, kiedy widzę, że już nic innego mi nie może pomóc, jak miłosierdzie, kiedy na tych swoich szczęściach się poślizgnę, kiedy one już przestają mi przynosić to, co chciałem, aby przynosiły, albo w ogóle nie przynoszą, kiedy widzę, że zepsułem kawałek życia, że go straciłem, że straciłem przyjaciół i wtedy dopiero człowiek zaczyna widzieć, jaki Bóg jest mądry, dając ten ocean miłosierdzia, gdzie ja mogę się obmyć, gdzie mogę zacząć od nowa, gdzie mogę wyprostować się, patrzeć mu w oczy z całą moją historią, a jednocześnie z nową szansą. I wtedy miłosierdzie nabiera blasku. Tak jak powiedział Pan Jezus, komu wiele przebaczono, ten wiele miłuje.
Dla Boga nie ma ludzi uprzywilejowanych, mówi papież Franciszek. Zbawienie, które On nam daje, to nieustanny strumień miłosierdzia przełamuje bariery. Brama Bożego Miłosierdzia jest ciasna, ale jest zawsze otwarta, dla wszystkich na oścież. Bóg nikogo nie wyróżnia, ale zawsze przyjmuje wszystkich bez różnicy. W tym momencie trzeba wspomnieć o drugiej drodze, którą możemy podążać. Jest ona prosta i szeroka, czasem bardzo szeroka. To droga do piekła, mówi ksiądz Wojciech Szabrański.
Jeżeli jest dar wolności, który Pan Bóg nam dał i człowiek może powiedzieć Bogu tak lub nie, piekło istnieje.
To w takim razie czym jest piekło?
Brakiem miłości, brakiem uczynków miłości, tam gdzie jest ciągle nienawiść.
Dla kogo jest piekło?
Najlepiej, żeby i sobie i Państwu wszystkim życzę, żebyśmy się znaleźli w niebie, ale właśnie istnieje też zło, które człowiek czyni. Właśnie gdy wybiera szeroką drogę, bardzo szeroką, którą świat proponuje, gdzie człowiek zapomina o Bogu, to bardzo może się zdarzyć, że człowiek trafi do piekła. Jest to często świadomy wybór. Często jest tak, że ludzie na łożach śmierci przy momencie już ostatniego tchnienia decydują, wybierają Boga, tak lub nie. Mówimy, że Bóg jest miłosierny, ale człowiek też ma wolną wolę i podejmuje decyzję. To jest właśnie ta wolność, którą Pan Bóg nam daje, ten największy też w sumie dar. I możemy powiedzieć, że tak wielki jest nasz Stwórca, że obdarzył nas wolną wolą, obdarzył nas darem wolności, decydowania, chociaż wskazuje na siebie jako drogę życia wiecznego. Bóg otwiera swoje ręce, ramiona jak najszerzej i wszystkich zaprasza do siebie, ale nie wszyscy z tego korzystają.
No właśnie, jak skorzystać z Bożego Miłosierdzia?
No przede wszystkim oprzeć się o Boże Miłosierdzie, to znaczy pokładać ufność w Bogu, nie w tym, co mi się wydaje, co ja sobie wytworzę, czy nawet w swoich myślach, czy rzeczy materialne, ale właśnie słucham Boga, otwieram się na Słowo Boże i chcę układać swoje życie według nauki Bożej, nie swojej. Gdy wchodzimy w perspektywę Bożej obecności, Bóg nas uczy, jak być miłosiernym, ale zaprasza nas też do tego, abyśmy to miłosierdzie między sobą, między ludźmi czynili. Dlatego też Kościół uczy nas, daje nam w tym roku właśnie piękny czas, rok miłosierdzia i uczynki miłosierne względem duszy i ciała. Są to konkretne wyzwania dla nas, chrześcijan, w jaki sposób postępować, co mam czynić, jak się zaangażować, żeby czynić miłosierdzie.
Nasze życie nie jest grą wideo czy operą mydlaną, mówi papież Franciszek. Nasze życie jest czymś poważnym i cel, jaki mamy osiągnąć, to zbawienie wieczne. Jak uczy święty Paweł, aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba najpierw z Nim umrzeć. Katechizm uczy, że w śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego mimo smutku i bólu, jaki w sposób naturalny przeżywają najbliżsi, należy na nią patrzeć z nadzieją i ufnością, opartą na wierze w zmartwychwstanie. Jeżeli natomiast brak jest wiary w Chrystusa zmartwychwstałego, to już sama myśl o śmierci wywołuje bezgraniczny lęk, smutek, poczucie bezsensu i nicości.
Wysłuchali Państwo audycji przygotowanej w Radio Wiktoria Złowicza. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz magazyn już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.